Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Stany Zjednoczone chcą wyciągnąć Polskę z Unii Europejskiej. Wyciekł wstrząsający raport. Co by się z nami stało, gdybyśmy byli poza Unią? Co na tym zyskałyby Stany Zjednoczone? Australia wprowadziła zakaz mediów społecznościowych dla młodzieży poniżej 16 roku życia. Ten zakaz wszedł w życie wczoraj. Czy inne kraje powinny również pójść tą drogą? Jakie skutki tej decyzji? Świąteczny portfel Polaków, ile wydamy na święta i czy może to być jakimś prognostykiem konsumpcji na przyszłość i dlaczego rosną ceny pamięci RAM i jakie to może mieć skutki gospodarcze i też dla naszych kieszeni. Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry, a w studio dziś goście Joanna Ryngwelska, program manager w Advanced Protection Systems, Zbigniew Markowski, Gdański Klub Biznesu, dzień dobry.
Dzień dobry, witamy Państwa.
No i zaczynamy od raportu, który wyciekł w Stanach Zjednoczonych. Wzbudza dużo kontrowersji. Biały Dom już twierdzi, że to fake news. No i o co chodzi? Stany Zjednoczone powinny działać na rzecz odciągnięcia Polski, a także Austrii, Węgier i Włoch od Unii Europejskiej, napisał portal Defense One, powołując się na dłuższą wersję najnowszej strategii bezpieczeństwa narodowego USA. W niepublikowanej wersji tej strategii jest też mowa o stworzeniu nowego międzynarodowego formatu współpracy o nazwie Core 5, który obejmowałby Stany Zjednoczone, Chiny, Rosję, Indie i Japonię bez udziału Unii Europejskiej ani żadnego państwa wchodzącego w jej skład. Biały Dom komentuje, że to fake news. Nasz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada, że Polski nie da się odciągnąć od Unii Europejskiej. No ale skupmy się na kwestii rozbijania Unii Europejskiej i tak jak wynika to z tego przecieku wyciągania ze wspólnoty Polski, Włoch, Węgier i Austrii. Czy to w ogóle możliwe? Bo właściwie o co może chodzić z tym raportem? Czy powinniśmy to traktować jako fake news, czy też być może jako pewnego rodzaju możliwość, bardzo prawdopodobną, biorąc pod uwagę to, jak dzisiejsza amerykańska administracja nie cierpi Unii Europejskiej i właściwie wskazuje to przy każdej możliwej wypowiedzi i w swoich decyzjach? Czy po prostu, no dobrze, że coś takiego wyciekło i dzięki Bogu pozwoli nam się to bardziej skupić na naszych europejskich sprawach.
Myślę, że to ostatnie zdanie jest dobrym punktem wyjścia do naszej dyskusji. Stany Zjednoczone znalazły się w sytuacji, w której w rządzie, w establishmencie dominuje grupa, która zawsze twierdziła, że punktem wyjścia są problemy wewnętrzne. I tradycja izolacjonizmu jest dość długa, czy bardzo długa w tym kraju. Doszli do wniosku, że porządek, który sami zbudowały Stany Zjednoczone, należy zmienić, przy czym nikt nie sądzi, że będzie to przebiegać w taki sposób destrukcyjny. Ponieważ mają przekonanie, że Stany Zjednoczone trzymały ekonomicznie, finansowo i militarnie ten porządek i nie są w stanie pod wpływem właśnie wielkich problemów wewnętrznych utrzymać dalej, no to zaczęto kwestionować jego współczesny układ. I stąd uderzenie w Unię Europejską jako takiego silnego partnera, teraz możemy powiedzieć przeciwnika dla tych idei. Jest to moim zdaniem o tyle sytuacja dobra, że ten pomysł wyciekł i jest dyskutowany w pewnych grupach establishmentu. Wiemy doskonale, że jest to pomysł nie do zrealizowania, bo żeby takie rzeczy miały miejsce skutecznie, no to Biały Dom jest ograniczony prerogatywami Kongresu Amerykańskiego, który musi wyrazić opinię poprzez różne akty prawne, które są, dają takie prawa Kongresowi. Więc nie sądzę, żebyśmy byli naprawdę narażeni na takie skuteczne działanie Stanów Zjednoczonych. Natomiast sam fakt, że o tym się dyskutuje i że się to podnosi, ma też i dobrą sytuację dla nas. Mianowicie pozwala Unii Europejskiej i wielu społecznościom, a zwłaszcza grupom opiniotwórczym, zobaczyć, gdzie jesteśmy i podjąć decyzję, czy przyspieszamy integrację, albo na jakich to poziomach się skupiamy, żeby ona była silna, czy też idziemy w kierunku decentralizacji tejże Unii. Zatem wyciągam wniosek pozytywny, mianowicie ten negatywny w stosunku do Europy i bardzo taki niedobry dla Polski pomysł jest, proszę Państwa, źródłem do konsolidacji się, dobrych opinii europejskich. I wydaje mi się, że będziemy teraz świadkami przeróżnych koncepcji i zdań.
Joanna Rynkwelska.
Najnowsza edycja Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA została opublikowana w piątek. No i jest to okresowa publikacja rządowa, która notabene od rządów tak naprawdę Bidena i Busha wydawana jest średnio co 3, 4 do 5 lat. Wcześniej jeszcze za Billa Clintona i formalnie powinna być wydawana co roku. Ostatnią wydaną publikacją to była publikacja z 2022 roku, wydana przez Joe Bidena. I ta kładła tutaj nacisk przede wszystkim na utrzymanie i wzmacnianie takiego liberalnego porządku międzynarodowego. Natomiast Trump podkreśla w swojej strategii, że tutaj pierwsza jest Ameryka, że tutaj pokój upatruje poprzez siłę. Ja, no, prawdopodobnie, tak jak tutaj mówimy, ta hipoteza jest bardzo mało prawdopodobna, żeby było jakieś działania tutaj zewnętrzne, ale przy okazji tutaj właśnie tej dyskusji warto zwrócić uwagę, jakie są tak naprawdę realne konsekwencje wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Mamy przykłady w Europie, chociażby Wielkiej Brytanii. Tutaj Polska z pewnością straciłaby dostęp do wszelkich funduszy strukturalnych czy kohesyjnych.
Spójrzcie, tak.
Tak, tutaj jest kwestia czy inwestycji w infrastrukturę, czy w rolnictwo, czy modernizację regionów, które, no jak widzimy, tutaj wsiedliśmy w ten pociąg i on naprawdę
działa.
Działa i dość szybko, że tak powiem, pędzi. No, to są kwestie też związane z handlem, tak? Bariery w Unii Europejskiej, prawdopodobne bariery w handlu, czy wpływy na jakiekolwiek realne decyzje, chociażby tutaj często dyskutujemy na temat ekologii, tak? Czy to w transporcie, czy chociażby produkcji i CO2. Warto zwrócić też uwagę na to, co mówią inne media w Europie. Jak gdyby od piątku to funkcjonuje w naszych mediach publicznych i europejskich. Tutaj chociażby Radio France International powiedziało wprost na temat nowej strategii, że no, prezydent USA atakuje, krytykuje Europę, tak? Za to chociażby, że cenzurujemy pewne elementy w kwestiach pewności siebie, czy w obliczu jak gdyby takiej cywilizacji i tych wyzwań, które są przed nami, chociażby z powodu emigracji, także Unia Europejska zmaga się z ogromnym problemem, nie zwracając jak gdyby uwagi na to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, więc można powiedzieć, że ta strategia jest potrzebna Stanom Zjednoczonym na ten zwrot ku wnętrzu i myślę, że Trump chciał podkreślić przede wszystkim to, że trzeba teraz patrzeć głęboko w USA, żeby pomóc społeczeństwu amerykańskiemu, a przy okazji budować relacje z Rosją, no, co może nas martwić, szczególnie te kraje polskie, tak, i te kraje, które są blisko Rosji i z granicy z Białorusią.
Znaczy, wydaje mi się, że ta cała strategia Trumpa jest niespójna. Ona jest bardziej ideologiczna niż przemyślana w warstwie finansowej, w warstwie handlowej. Przecież proszę zwrócić uwagę, że nadal mamy rynki finansowe globalne. Technologie są globalne. Decyzje pana prezydenta Stanów Zjednoczonych dotyczące eksportu półprzewodników są zmienne co miesiąc. Raz wyraża zgodę na eksport, raz nie.
Ale wystarczyło, że Chiny powiedziały, że przyjrzą się, w jaki sposób metale ziem rzadkich, które u nich są wydobywane, trafiają do Stanów Zjednoczonych i że mogą w każdej chwili powiedzieć stop. I wtedy, cóż, Amerykanie nie będą mogli produkować tych wielu chipów, bo nie będą mieli z czego.
I tak i nie, bo marginesie ta groźba chińska spowodowała, proszę państwa, że w warstwie ekonomicznej świat zaczął szukać surowców i znalazł je. Między innymi w Stanach Zjednoczonych odkryto bardzo duże złoża. Je opisano metali ziem rzadkich. Ale zwróćmy uwagę na taką sprawę. No przecież stosunek Stanów Zjednoczonych do Kanady, najbardziej naturalnego sojusznika, partnera strategicznego, jest wręcz no, zaskakujący dla Europejczyków. Europa zawsze była źródłem kłopotów dla Stanów Zjednoczonych, ale też wielkim rynkiem i wielką ideą, która wspierała funkcjonowanie tego państwa. Nie pomijając fakt, że gros społeczeństwa amerykańskiego, które stworzyło potęgę amerykańską, to emigranci z Europy. Podobnie patrzę też na bardzo dziwne ruchy administracji Trumpa wobec Indii, Australii, Korei, czyli tam, gdzie mamy silne demokracje, które są nastawione na kooperację, na współpracę w wyścigu technologicznym. Natomiast Trump uderza w nimi na przykład wysokimi taryfami, co powoduje, że na przykład Indie, zamiast być naturalnym sojusznikiem nowego układu, stają się no, takim graczem elastycznym. Patrzą na Chiny, patrzą na Stany Zjednoczone, patrzą na rozkłady zjazd. Ja myślę, że problemem jest Europa, która nie jest bezradna, bo tak jak pani rektor powiedziała, Chiny mają
surowce,
ale przecież my mamy na przykład wielką ilość obligacji Stanów Zjednoczonych. Też jest broń niesamowita. Mamy
Amerykanie się jej boją w tej chwili.
Mamy też olbrzymi ładunek potencjału gospodarczego, realnego. Wbrew temu, co wszyscy tutaj narzekają w Polsce i słyszę tylko ciągle narzekania na temat poziomu gospodarczego, technologicznego, to daj Boże, żeby każdy kontynent, każda organizacja miała taki poziom państwa jak Unia Europejska. To tak nie jest źle.
No właśnie, ale z drugiej strony mówią państwo, wracając jeszcze do tej strategii amerykańskiej, że aby była realizowana, no to tam musi się to odbywać zgodnie z prawem, musi się kongres zgodzić i tak dalej. No ale Amerykanie mają przecież media społecznościowe i sposób, w jaki załatwiają różne sprawy za pośrednictwem tych mediów społecznościowych, gdzie można naprawdę rozbijać całe narody, można skłócać ludzi, wprowadzać wątpliwości. No, to jest świetne narzędzie do tego, żeby spowodować, że część na przykład Polaków albo coraz więcej nie będzie chciało być uczestnikiem Unii Europejskiej. Zresztą z badań ostatnich, sondaż Eurobazooka, nie wiem kto robił ten sondaż, wynika, że 25% pytanych Polaków chciałoby polexitu. W Unii Europejskiej nadal chce zostać większość, 69%, ale to jest już mniej od średniej unijnej, która wynosi, zdaje się, 70 parę procent, 78.
Ja bym tak tego źle nie oceniał. Mianowicie, wrócę do tej pani pytania odnośnie do tego, co się zmienia w Stanach Zjednoczonych. Ta demokracja amerykańska, ta wersja demokracji przeżywa raptową formę modyfikacji. Proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili w systemie demokratycznym amerykańskim olbrzymi głos mają wielkie korporacje technologiczne, które mają nieprawdopodobną akumulację finansową. Przecież majątek, znaczy kapitalizacja, nie majątek, kapitalizacja większości firm technologicznych jest wyższa niż w większości krajów świata. Po drugie, mają bezpośredni wpływ do Białego Domu. I tak naprawdę zastanawiające jest to, że prezydent Trump kieruje się interesami właśnie tej grupy, tych firm i tych ludzi, którzy nimi rządzą. Jak się naruszy, natomiast nie bierze pod uwagę innych aspektów, bo przecież pogłębiają się nierówności społeczne. Mamy problemy z opieką zdrowotną w Stanach Zjednoczonych.
No tutaj powiem a propos bezrobocia. Według specjalistów Amerykanie w zupełnie inny sposób liczą to bezrobocie niż tak. Unia Europejska, ale specjaliści, ekonomiści, którzy obserwują ten rynek, mówią, że dawno przekroczyło to sporo 20% tak. Bezrobocie.
Proszę zwrócić uwagę, że doszło do tego, że w tych najnowszych fabrykach, które budują koncerny z południa Korei, z Japonii, z Tajwanu, jest bardzo trudno znaleźć na miejscu lokalnych pracowników. My mamy zjawisko na przykład, które jest nam obce. Bardzo duży stopień rezygnacji młodych ludzi z pracy, z rynku pracy. Nie chcą pracować po prostu, z wielu powodów. Często też mają takie przekonanie, że po prostu świadczenia społeczne się należą. Ale też jest problem trzeci, mianowicie w tych najnowszych inwestycjach mamy do czynienia z daleko posuniętą automatyzacją pracy. Czyli pan prezydent Trump nie jest w stanie na przykład zwiększyć zatrudnienia, tylko pompując dolary w inwestycje najnowszych technologii. Wiemy doskonale, że to nie jest najlepsza droga.
A do dyskusji wrócimy za moment. Joanna Ryngwelska, Zbigniew Markowski, Iwona Wysocka.
Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Port Gdynia.
A w studiu goście, przypomnę, Joanna Ryngwelska, program manager w Advanced Protection Systems, Zbigniew Markowski, Gdański Klub Biznesu, i oddaję głos pani Joannie Ryngwelskiej, która nie miała szansy się wypowiedzieć przed przerwą.
Dziękuję bardzo. Ja wracając do tego pytania, dlaczego wykorzystuje się chociażby właśnie firmy technologiczne, media społecznościowe do tworzenia polityki w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, w Europie, na całym świecie, bo przecież korzystają z tego wszyscy. No, z mojego punktu widzenia i z takiej wiedzy socjologicznej to rozumiem to w ten sposób, że niezbędna jest jako władza, jako jeden element władzy, tuba medialna, jednostronna, czyli to coś, żeby ogłaszać, i potrzebne są pieniądze. Jeżeli pieniądze leżą dzisiaj w wielkich firmach technologicznych, to się po nie sięga i pozwala się im, że tak powiem, wspomagać pisanie takich strategii bezpieczeństwa narodowego po to, żeby te interesy utrzymywać. Są to nadal amerykańskie firmy, a nie międzynarodowe, bo tu często wspominamy o koncernach międzynarodowych, że dzisiaj wszystko jest międzynarodowym koncernem. Naprawdę jest taka, że większość jednak leży gdzieś po stronie Ameryki. Jeżeli to dalej będzie się przekształcało w koncerny międzynarodowe, to już nie będzie po stronie amerykańskiej. Więc koncentracja tych firm technologicznych jednak wewnątrz Ameryki może przynieść pozytywne skutki. Ale dlaczego tak bardzo tutaj ta administracja, że tak powiem, w tej strategii przeciwko Unii Europejskiej. Ja myślę, że to bardziej jest kwestia ułożenia nowego porządku świata zaraz po tych historycznych państwach osi i triady. Dzisiaj widzimy, że mamy innych trochę graczy, że bardzo mocno Chiny wkroczyły i dzisiaj można powiedzieć, że taka gra w pokera, to właśnie a propos ceł i że tak powiem minerałów ziem rzadkich, to jest taka gra w pokera troszeczkę pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi, ale okazuje się, że w tej grze coraz bardziej Stany przegrywają, ponieważ rośnie nam w potęgę Europa. Rosja pokazuje, że mimo tego, że Europa ją blokuje i próbowały blokować też Stany Zjednoczone, i tak przeżywa i prowadzi dalej swoje wojny, bo to nie jest tylko wojna w Ukrainie pełnoskalowa, ale wciąż te działania hybrydowe, które mają miejsce w całej Europie, czy na Morzu Bałtyckim, czy w innych rejonach
Afryki,
tak, czy nawet tutaj wspominane teraz wojska amerykańskie w Armenii, tak, które miałyby wycofać wojska rosyjskie, które już tam były, chociażby w wojnie właśnie pomiędzy Azerbejdżanem a Armenią, gdzie Amerykanie tutaj uzurowali pewną drogę dzięki temu, że ustawili swoje wojska, to myślę, że to jest kwestia właśnie polityki, że ta strategia to jest tak naprawdę pisana iście politycznie po to, żeby troszeczkę wzbudzić Europę, że nie możemy teraz już tak liczyć na Stany Zjednoczone, że proszę bardzo, teraz umocniajcie się sami, bo ta polityka jest trochę większa, jeżeli chcecie być w grze, no to proszę bardzo, tak? W tym środowisku musicie pokazać, że macie taką samą władzę jak my, pokażcie nam to, jak się zbroicie, czym możecie ewentualnie wspomóc Stany Zjednoczone. Co do wyjścia, utrzymania, patrzmy też wokół swoich, że tak powiem, swojego ogródka, tak? Z kim w razie, jak to mówi się, mamy możliwości współpracy, jakie koncerny, chociażby zbrojeniowe, z nami współpracują, jak są blisko i jak szybko te łańcuchy dostaw mogą być realizowane po to, żeby w razie zagrożenia, kryzysu można było je uruchomić.
No i między innymi dlatego program Orka będzie realizowany ze Szwedami, naszymi bliskimi sąsiadami. Zmieniamy temat, chociaż przy mediach społecznościowych zostajemy. W Australii wczoraj wszedł w życie zakaz korzystania z platform społecznościowych przez użytkowników poniżej 16 roku życia. Australia jest pierwszym krajem na świecie, który zdecydował się na takie restrykcje. Dotyczyć będą platform takich jak Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit i serwisów streamingowych, między innymi Twitcha. To same platformy społecznościowe, a nie dzieci czy rodzice, muszą egzekwować ten zakaz. No a jeśli tego platformy nie zrobią, grozi im grzywna nawet do 32 milionów dolarów amerykańskich. Czy inne kraje też powinny pójść tą drogą i jakie mogą być skutki, jeśli uda się rzeczywiście egzekwować przede wszystkim ten zakaz?
Proszę Państwa, uważam, że to jest ruch Australii, to jest świetny projekt społeczny. Jeśli chodzi o socjologię, ekonomię, to my mamy mało miejsca do eksperymentów. Generalnie traktujemy internet i social media jako zjawisko technologiczne, które otwiera wiele obszarów, ale nie bierzemy pod uwagę realnych zagrożeń. I coraz więcej mamy dowodów na to, że social media nie tylko psują relacje społeczne, również, mimo stworzenia otwartości. Nie tylko oddziałują na pękanie więzi społecznych, ale też czynią wiele zła w zakresie życia jednostek, zwłaszcza młodzieży. Ja dzisiaj rano, idąc do Państwa, zdążyłem jeszcze obejrzeć króciutko taką informację w BBC o Marsylii. Proszę sobie wyobrazić, że Marsylia jest opanowana w tej chwili przez gangi narkotyczne, które rekrutują dzieci, powtarzam, do 15 roku życia, do wykonywania najgorszych, brutalnych rzeczy. I co jest wehikułem? Social media. Policja francuska pokazywała właśnie przed kamerą, jak jest problem zachęcania młodych ludzi do wejścia na drogę przestępczą i tak dalej, tak dalej. Czyli mamy też realne sytuacje. Oczywiście ten ruch australijski wywołał dyskusję na temat wolności słowa. Będąc liberałem, uważam, że nie jest ona nieograniczona. Są sytuacje, których nie braliśmy pod uwagę, kiedy była tworzona teoria liberalna, która mówiła, że wolność jest wartością samą w sobie, ale kiedy ona przynosi też olbrzymie skutki negatywne społeczne, których do tej pory nie byliśmy w stanie oszacować, a je widzimy, no to trzeba się nad tym zastanowić. I jestem pełen uznania dla Australii. Tak jak Nowa Zelandia na przykład i Bank Centralny jest źródłem niesamowitych pomysłów w zakresie finansów światowych i ekonomii, to chylę głowę przed mądrością parlamentu i rządu, że to wprowadziły. Jaki będzie skutek? Zobaczymy, ale jak nie będzie tego eksperymentu, to nie możemy ocenić też i tego przedsięwzięcia.
Zdaje się tutaj, że Ursula von der Leyen z dużą aprobatą podeszła do tego i z pochwałą dla wizji Australii i wprowadzeniu tego zakazu. Ja wciąż jestem ciekawa, w jaki sposób te właśnie media społecznościowe będą weryfikowały wiek osób korzystających. Mówimy tutaj o wysokich milionach, kilkadziesiąt milionów, tak? 49, 50 milionów australijskich, tak? Dolarów za...
Znaczy, mam przeliczone kary, 32 tak? miliony dolarów amerykańskich kary. To tak, jakby kary. Bardziej nam do wyobraźni przemawia.
Tak. Z pewnością... Mówią, inne kraje Unii Europejskiej włączają się w to. Dania też ogranicza, czy tylko, że troszeczkę zobowiązała się do ograniczenia dla dzieci do 15 roku życia za zgodą rodziców. Więc też jak gdyby idą ku tym ograniczeniom. Ja tutaj chciałam przy okazji właśnie, bo to jest bardzo ważne, bo nazywa się to behawioralną kokainą, te wszystkie algorytmy, które są wymyślone przez człowieka właśnie po to, żeby uzależniać człowieka od tego. To się mówi o tak zwanej nagrodzie, scrollowanie social mediów i szukanie czegoś, co będzie atrakcyjnego dla mnie, to jest taka właśnie taki element nagrody dla naszego mózgu, stąd jest taki kokainowy. Natomiast tutaj też warto zwrócić uwagę, że Australia poszła o krok dalej, że to nie są tylko social media ograniczone dla młodzieży, ale tutaj wprowadza też zasadę, dla dużych platform streamingowych, które muszą obowiązkowo inwestować w australijskie treści, w takim sensie, że muszą wydać co najmniej 10% swoich lokalnych wydatków w Australii na australijskie programy i przeznaczyć 7,5% swoich przychodów uzyskanych w Australii na austriackie treści. Wydaje się tutaj, że tutaj z pewnością ma to jakieś skutki dla gospodarki, no bo jest to jakiś tam z pewnością spadek przychodów dla tych platform, wyższe koszty, bo tutaj po pierwsze, jeżeli chodzi o social media, to weryfikacja wieku, więc myślę, że też wzrosną nam w Europie stawki zarówno za te elementy streamingowe programów i platform, jak i za social media, bo tutaj też X chociażby wprowadza tak opłatę dodatkową. Jeżeli nie, to będziemy na okrągło widzieli reklamy. Mi się zaraz przypominają takie właśnie z jednej ze streamingowej platform, nie będę już mówiła nazwy, ale powiem nazwę serialu Czarne Lustro, którym wszystkim polecam, bo jest po prostu świetne. Technologiczne horrory, że tak powiem. I tutaj właśnie kwestia chipu w głowie u jednej z kobiet, które wypowiadała reklamy. Jak się nie dopłacało, to te reklamy wciąż wypowiadała, aż w końcu zdecydowała się po prostu popełnić samobójstwo i skończyć z tym, bo nie dało się z tym żyć.
To był bardzo szokujący odcinek z najnowszej serii. Również polecam, jeśli tak ma wyglądać świat w przyszłości, to ja nie wiem, czy ja chcę w takim świecie żyć. Natomiast wracając do samych platform streamingowych i ich popleczników, no tutaj też już stwierdziliście państwo, że podnoszą się głosy, że to ograniczenie wolności cyfrowej, ale ja powiem państwu, o jaką wolność chodzi. O wolność zarabiania na naszych dzieciach. Operowania naszymi danymi. My nie wiemy, co się z tymi naszymi danymi dzieje. One są za ciężkie pieniądze sprzedawane. Te platformy, czy streamingowe, ale mówię głównie o mediach społecznościowych, nie płacą podatków. Bardzo trudno jest wyegzekwować. Zresztą w sytuacji, kiedy Polska zaczęła zwracać uwagę i nadmieniać coś na temat podatku cyfrowego, jaki lament i krzyk po drugiej stronie oceanu się podniósł. Kilka danych. Gra idzie o duże pieniądze, tylko to są dane z 2022 roku. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X, YouTube uzyskały łącznie prawie 11 miliardów dolarów przychodów z reklam skierowanych tylko i wyłącznie do młodzieży. Inna rzecz, według Reutersa 10% przychodów Mety, czyli firmy, która jest właścicielem Facebooka między innymi, pochodzi z reklam oszustw i zakazanych towarów. Chodzi o około 16 miliardów dolarów. I Reuters dotarł do wewnętrznych dokumentów Mety, więc Meta oczywiście jest zorientowana, wie ile na tym zarabia i nic nie robi, żeby zdjąć te reklamy. Więc o co jest wojna? O ciężkie pieniądze kosztem zdrowia, życia naszych dzieci.
Tutaj akurat Meta jako pierwsza zobowiązała się do wprowadzenia w Australii właśnie takich ograniczeń i weryfikacji wieku poprzez te, że tak powiem, sprawy, które miała w Stanach Zjednoczonych i też przegrywała. Natomiast fajnie tutaj się akurat ten element przecina nam ze strategią bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, gdzie w tej publikacji opowiada się tutaj za wycofaniem inwestycji Stanów Zjednoczonych w Europę, no chociażby z powodu tego, że kraje europejskie naruszają właśnie tą wolność słowa. A tutaj chodzi o treści właśnie mediów społecznościowych i niedawną grzywnę w Brukseli nałożoną na właśnie platformę X, tak, której właścicielem jest Elon Musk.
Tak, tam było chyba 120 milionów dolarów i również lamenty i krzyk się podniósł. Wracając do Elona Muska, X jest jedyną platformą, która zapowiedziała, że nie ma zamiaru się podporządkowywać australijskim przepisom, które weszły wczoraj w życie.
Myślę, że będzie zmuszony.
No, miejmy nadzieję. Nie wiem, czy się da.
Na pewno się da, bo jest to typowe podejście pana Muska, że pierwszy neguje, a potem musi się podporządzać grze, bo jednak interes jest interesem. Rzeczywiście dochodzimy do takiego pojęcia gospodarki kapitalistycznej, że nie każdy zysk można zaprobować jako moralny, ale przede wszystkim jako uczciwy, mimo że dlatego, że na przykład niektóre regulacje nie mają miejsca. To jest problem regulacji społecznych. Bo tutaj wspieram panią, że technologicznie to da się to zrobić, czyli zakaz wprowadzenia dla młodzieży nie jest aż takim kłopotem technologicznym. Natomiast jest kwestia bardziej właśnie fundamentu. Czy to nie ogranicza działalność korporacji w sposób zbyt mocny. Ale regulacje społeczne biorą się stąd, że pojawiają się kłopoty, prawda, albo to natury społecznej, albo ekonomicznej, albo klimatycznej, które w istocie rzeczy odnoszą się do jakości życia. Przecież nawet liberowie wiedzą, że nie produkujemy dla produkcji, tylko dlatego, żeby zabezpieczać potrzeby społeczne. Jeśli zatem jakieś technologie, modele biznesowe uderzają w podstawy społecznego ładu, spokoju, a także uderzają w podstawy budowania silnego systemu społecznego, demokratycznego, no to uważam, że takie regulacje mają miejsce i sens, ich sens jest oczywisty. Wymaga to dyskusji, ale ktoś musi zrobić pierwszy krok. Bo proszę zwrócić uwagę, że nieśmiało na przykład nawet w Polsce wprowadzamy takie myśli, że w niektórych szkołach, że dzieci chowają swoje telefony w szatni, prawda, na czas bycia w szkole. Oczywiście to się odbywa też za zgodą rodziców i tak dalej. Więc problem jest dostrzeżony, tylko kwestia, jakimi ścieżkami dojdziemy do tego, żeby jednak wrócić do bezpośrednich relacji społecznych, do umiejętności dzielenia prawdy od fałszu, do oceny skutków psychologicznych, tak jak tu pani powiedziała, i jakie są narzędzia dzieci i młodzież, bo nie są w stanie rozpoznać problemów, nie są w stanie ich przeanalizować. I to jest, wydaje mi się, element walki o takie dobre samopoczucie społeczne, dobrostan.
Wszyscy zgadzają się, tak jak powiedziała tutaj przewodnicząca Komisji Europejskiej, z tym, że no, młodzi ludzie powinni osiągać pewien wiek, tak, nim zaczną palić, nim zaczną pić, czy mieć dostęp do treści tylko dla dorosłych. I tutaj z tymi mediami społecznościowymi może być podobnie. Ale z drugiej strony są grupy interesów, chociażby takie społeczne grupy interesów, jak młodzi ludzie, którzy zarabiają na tych mediach społecznościowych. No, mamy tutaj sprawę słynnego Buddy, tak, który organizował na YouTubie aukcję z wykorzystaniem Instagrama. Przez co zbierał pieniądze i dawał innym osobom super bryki odpicowane, czy Pimp My Ride. Mamy w mediach społecznościowych influencerów, którzy zarabiają na swoich dzieciach. Mówi się dzisiaj o tym takim patologicznym podejściu do zarabiania na swoim dziecku, żeby zapewnić im przyszłość. Tutaj taka znana osoba, jak no, chociażby pani Małgorzata Rodzenek, tak? Mówi, że tak, owszem, ja decyduję się na to, żeby mojego Stasia, tak, ile dobrze pamiętam imię, pokazywać Pampersa i gdzie kupuję, po to, żeby zbierać dla niego na prywatną szkołę, bo chcę go bardzo dobrze wykształcić, żeby on też mógł zarabiać później na swoim wykształceniu, więc no na pewno będą, może być tak, że nie wszyscy w Europie będą zgodni, ale no, biorąc pod uwagę trendy, i druga sprawa, to jest nie tylko słowo, ale też kwestie bezpieczeństwa, bo dzisiaj mówimy, że młodzi ludzie tak naprawdę nie oglądają telewizji, nie czytają gazet, więc nie wiedzą, co się dzieje na świecie i trafia do nich ta informacja właśnie poprzez media społecznościowe. To jest jedyne miejsce, gdzie można im te treści pokazać i mamy pewność, że one do nich
dotarły. Albo je zafałszować.
Można je też fałszować, dlatego musimy tak edukować, żeby rozpoznawać te fałszywe informacje.
Z edukacją to jest tak, że to jest słowo klucz. Ilekroć jest jakiś problem, to słyszę zawsze w Polsce, że trzeba lepiej edukować. I wiemy, że skutek jest średni. Mi się wydaje, że do tej pory społeczeństwa demokratyczne nie miało takiego problemu, jakim jest wysoki postęp technologiczny. I my nie jesteśmy w stanie jeszcze ocenić, co z tego postępu technologicznego, tego przemysłu 4.0 jest dobre dla społeczeństw i dla demokracji, a co jest złe. Na razie dostrzegamy elementy też po obydwu stronach. Będzie dyskusja, bo są grupy wpływów. To jest istota demokracji. Mamy, prawda, grupy społeczne, które mają własne interesy. Jakiś kompromis musi być podjęty. Chciałbym tylko wiedzieć, że grupy społeczne opiniotwórcze, instytucje opiniotwórcze dochodzą do pewnego konsensusu w tym zakresie, bo jak będziemy się wspierać i nie reagować, to będziemy tylko mieli możliwość obserwacji negatywnych skutków również.
To na koniec, proszę Państwa, już króciutko, ceny pamięci RAM wystrzeliły. Klienci mogą zapłacić nawet 1000 zł więcej, alarmuje bankier.pl. Chodzi o ceny podzespołów. W porównaniu do lipca czy sierpnia one wzrosły o 80-90%. No i dlaczego tak się dzieje i czy to może spowolnić na przykład rozwój firm technologicznych w Polsce? No, chipy, podzespoły, pamięć RAM, no to wszystko jest bardzo potrzebne do rozwoju też sztucznej inteligencji, ale również w wojskowości, w rozwoju sprzętu wojskowego.
Jeśli można, to tak, chcę powiedzieć tak.
Dwa zdanka. Tak. Mamy 2 minuty.
Tak, no to jest sytuacja oligopolistyczna, czyli jest niewiele na świecie firm, które produkują półprzewodniki, które są w stanie to udoskonalać. Źródłem jest tego rozwój sztucznej inteligencji. I ta właśnie sztuczna inteligencja w tej chwili jest tak rozwinięta, tak wpływa na rynki kapitałowe i przez to na inne aspekty, że jesteśmy zaskoczeni wzrostem wartości akcji na giełdach i dynamiki wzrostu giełd. Przecież wartość tych firm jest niezmiernie duża, więc myślę, że po prostu jest to kwestia przejściowa, która nie będzie miała takiego dramatycznego wpływu na rozwój technologii. Będzie po prostu droższa.
Tak, ja tylko na szybciutko dodam, że no, z pewnością będzie miało to wpływ co najmniej przez 3 lata na wszystkie, że tak powiem, na ten cywilny rynek, czyli na pewno na gamerów, bo tutaj i na pewno na klientów, którzy będą kupowali, że proponuję, jeżeli chcemy kupić komuś laptopa czy komputer na święta, kupujmy, bo pewnie w następnym roku i pewnie będzie do 2029 będą droższe, bądź producenci będą ograniczali te właśnie pamięci RAM, bo one, producenci wycofują się z tego rynku tylko po to, żeby te pamięci jednak do specjalistów właśnie, do dużych baz danych bądź AI-owych tam jak gdyby kumulować. Te wszystkie firmy matki, które produkowały jakiekolwiek pamięci RAM, chociażby dla gamerów, dzisiaj patrzą na rynki właśnie takie większe. Ale oczywiście sprzęty, które wykorzystują takie pamięci, będą na pewno droższe, więc możemy się spodziewać podobnych wzrostów cen nawet do 75%.
No to jest ważna informacja, więc proszę Państwa, jeśli macie pomysł albo nie mieliście pomysłu na prezent pod choinkę, to może to jest ten moment. Bardzo serdecznie dziękuję. Czas nam się niestety już skończył. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Joanna Ryngwelska, program menadżer w APS, Zbigniew Markowski, Gdański Klub Biznesu. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękujemy i spokojnych świąt. Pozdrawiamy.
Ludzie i pieniądze.